Słyszysz mnie? Tak, tak, do ciebie mówię. Zachowuj się tak, jakby nic się nie stało. Nie daj po sobie poznać, że mnie znasz. Mam dla ciebie tajną misję. Chodźmy stąd na rynek główny. Tam ci wszystko opowiem, bo tutaj czai się za nami krakowski czart. Uff, jesteś już na rynku. Krakowski rynek główny ma kształt kwadratu. Łączy się z nim aż 11 ulic. Podobnie było już w średniowieczu, kiedy przez środek rynku przebiegała Droga Królewska. Do rynku przylega Plac Mariacki wraz ze znanym kościołem, dwuwieżową Bazyliką Mariacką. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Smok. Ale nie byle jaki smok, ale najprawdziwszy Smok Wawelski. Muszę cię prosić o pomoc, ale pamiętaj, że ciąży na tobie wielka odpowiedzialność. W twoich rękach spoczywa mój los, a nawet los całego Krakowa. Właśnie tak. To czarcisko, diabeł wcielony, chce mnie pozbawić tytułu symbolu Krakowa. Wyobrażasz to sobie? Ja, który mieszkam tu od powstania miasta? Ale nie martw się, nie zostawię cię samego z tą trudną misją. Pomoże ci w niej drużyna Kraka. A oto i oni. Pan Twardowski, znany krakowski czarnoksiężnik. Lajkonik to ten brodaty pan w barwnym stroju i szpiczastej wysokiej czapie. Jest z nami też Alicja, ale nie ta z Krainy Czarów, ale krakowska kwiaciarka, która zna tu niemal każdy kamień, każdą cegłę i bardzo chętnie nam pomoże.
Hej, hej, tu jestem. Witam w magicznym Krakowie, który w przeszłości pełnił funkcję stolicy państwa i siedziby królów. To jedno z najstarszych miast w Polsce, położone nad królową polskich rzek. Domyślasz się, co to może być za rzeka? No jasne, to Wisła. Widzę, że razem damy sobie świetnie radę. Jak mówi przysłowie, co dwie głowy, to nie jedna. Nasza misja przez mityczny gród Kraka nad Wisłą to będzie podróż w czasie. Wystarczy trochę wyobraźni, a tej ci na pewno nie brakuje, aby znaleźć się w zupełnie innym świecie, najstarszej części miasta. Tu każda z pięknych, kolorowych kamienic ma swoją historię i kryje jakąś tajemnicę. Ruszymy tropem krakowskich symboli. Jak uda ci się odkryć je wszystkie, będziemy uratowani. Rozejrzyj się dokładnie, widzisz? Nad krakowskim rynkiem górują dwie wysokie wieże. To Bazylika Mariacka. Nie powinieneś mieć problemu, żeby ją odnaleźć. To ważny symbol Krakowa. No, zmykam na chwilę, bo mam coś ważnego do załatwienia z krakowskimi kwiaciarkami. Do bazyliki pójdzie z tobą smok, który zapewne opowie ci po drodze jakąś, jak to często z nim bywa, niewiarygodną historię. Kolejne nagranie to kolejna wskazówka. Pamiętaj, żeby jej wysłuchać.
I jak podoba ci się Alicja? Z legendarnymi krakowskimi kwiaciarkami lepiej nie zadzierać, o nie. A czy wiesz, dlaczego Alicja nazwała Kraków grodem Kraka? Nie masz pewności? No to posłuchaj, pamiętaj tylko, jakbym się zagadał, że idziemy w kierunku dwóch wysokich wież. Kraków swoją nazwę wziął od imienia dobrego księcia Kraka, który rządził w małym grodzie nad Wisłą. Niestety, pewnego dnia pod Wawelskim wzgórzem zamieszkał smok, pożerający bydło, owce, a nawet ludzi. Spokojnie, spokojnie, niczego nie musisz się obawiać. Ja już od dawna jestem jaroszem, czyli nie jem mięsa. Jakie czasy, takie smoki. W dawnych czasach to mięso było najważniejszym pożywieniem. Oprócz warzyw i owoców uwielbiam też krakowskie obwarzanki. Mniam! Koniecznie musisz ich spróbować. Wizyta w Krakowie bez obwarzanka się nie liczy. Zapamiętaj sobie. Ale co to ja mówiłem? Aha, prawda. No więc nikomu nie udawało się zabić tego smoka. Bardzo to martwiło księcia. Na szczęście na wspaniały plan wpadł pewien szewczyk. Podrzucił smokowi wypchanego siarką barana. Po zjedzeniu smokowi zachciało się strasznie pić. Pił długo, ale nie mógł ugasić pragnienia. Stawał się coraz grubszy i grubszy, aż pękł. Na pamiątkę tego wydarzenia pod Wawelem znajduje się smocza jama i najprawdziwszy, ziejący ogniem smok. Mieszkańcy grodu po śmierci mądrego księcia Kraka usypali mu kopiec z ziemi. Później powstały kolejne i kolejne i to na nich wyrosło to piękne miasto upamiętniające Kraka na wieki. Powinniśmy już być pod kościołem mariackim. Widzę, że czeka tam na nas Alicja. Pamiętaj, żeby uruchomić kolejną wskazówkę, czyli nagranie numer 2.
Przed nami kościół mariacki, czyli najbardziej znana świątynia Krakowa. W części z wejściem do kościoła przylegają dwie kwadratowe w przekroju wieże. Jeśli stoisz twarzą do bazyliki, to wyższą wieżę masz po lewej, a niższą po prawej stronie. To właśnie z wyższej wieży, hejnalicy, o wysokości 82 metrów, słyszymy rozbrzmiewający co godzinę hejnał mariacki. Posłuchaj.
Dziwny ten hejnał, bo urywa się tak nagle, prawda? Wiesz dlaczego? W przeszłości hejnał dawał rano sygnał do otwierania, a wieczorem do zamykania bram grodu. Miał również informować o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Historia mówi o strażniku, który zaczął trąbić na alarm, widząc zbliżających się Tatarów, lecz nagle umilkł, śmiertelnie ugodzony strzałą. Tak, masz rację, to na pamiątkę tego wydarzenia. Melodia hejnału urywa się w połowie.
Powyżej dziewiątego okna, czyli na wysokości dziewiątej kondygnacji, wieża przechodzi w ośmiobok. Okna mają spiczaste zwieńczenia, które nazywamy ostrołukiem. Wąskie i wysokie okna zwieńczone są dwoma łączącymi się ze sobą łukami. Stąd nazwa. Ostrołuki są charakterystyczną cechą średniowiecznej sztuki gotyckiej. Wieżę nakrywa 15-wieczny hełm z iglicą i ośmioma niższymi wieżyczkami. Na iglicy znajduje się ogromna, wykonana w XVII wieku, złocona korona. W wieży znajduje się pochodzący z XVI wieku wspaniały dzwon. Sąsiednia wieża jest o 13 metrów niższa, nakryta hełmem z końca XVI wieku, czyli mającym ponad 400 lat. W środku kościoła jest najsłynniejszy nie tylko w Polsce, ale też w Europie drewniany ołtarz, wyrzeźbiony przez żyjącego w XV wieku artystę Wita Stwosza. Kościół Mariacki to niewątpliwie jeden z symboli Krakowa. Wygląda imponująco, prawda? Wyobraź sobie, jakie musiał robić wrażenie 8 stuleci temu, kiedy został wybudowany. W nim modlili się krakowscy mieszczanie, natomiast królowie mieli swoją katedrę na Wawelu. Spokojnie, spokojnie, na Wawel też pójdziemy. Obejdźmy teraz kościół od jego prawej strony. Mały plac, na który wejdziemy, to plac Mariacki. W jego centrum stoi fontanna w kształcie posągu chłopczyka. To krakowski żak. Osadzona na smukłym słupku misa tej niewielkiej fontanny ma pośrodku kulę, a na niej pozwijaną metalową taśmę. Żak wspiera na tej konstrukcji ugiętą w kolanie nogę. Jego stopy zdobią trzewiki o spiczastych końcówkach. Poza tym Żak ma na sobie krótkie spodnie, rodzaj żakieciku z bufiastymi rękawami i turban na głowie. Postać ma zamyśloną twarz. Nie wiesz, kto to jest Żak? Zapamiętaj to słowo, później ci o nim opowiem. Chodźmy, a po drodze opowiem ci ciekawą historię, która wiąże się z tym kościołem. Pamiętaj, kolejna wskazówka, kolejne nagranie. Wyobraź sobie, że dawno, dawno temu, bo aż w 1867 roku, w czasie prac konserwatorskich, czyli takich, które miały zabezpieczyć zabytkowy kościół mariacki przed zniszczeniem, za ołtarzem Wita Stwosza odkryto zakurzony żółty trzewik. Kiedyś tak mówiono na buty. Jak się tam znalazł? Zapewne smok nam o tym opowie. Po dojściu do fontanny włącz nagranie numer 3.
Otóż powiadano, że należał on do wiejskiego chłopca o imieniu Wawrzek. Wawrzek, kiedy tylko znalazł kawałek drewna, zaraz zabierał się za rzeźbienie, bo to była taka jego pasja. A ty masz jakąś pasję? A Alicja się tak nie złości, już wracam do naszej opowieści. Otóż pewnego razu Wawrzek, kiedy rzeźbił w drewnie, zapomniał, jak to się mówi, o całym świecie. Także nie zauważył, jak krowa, której pilnował, zniszczyła zboże na polu proboszcza. Wawrzek się strasznie przestraszył i uciekł w las. Tam zgubił drogę. Szedł, szedł, aż znalazł się w Krakowie. Przygarnął go kanonik, który szybko poznał się na jego talencie i oddał go na naukę. Do kogo? Do samego mistrza Wita Stwosza. Talent Wawrzka docenił też król Kazimierz Jagiellończyk i podarował chłopcu wymarzone żółte trzewiczki. Niestety Wawrzek nie cieszył się nimi zbyt długo. Chciał je włożyć na uroczystość odsłonięcia ołtarza, ale malując jedną z rzeźb, za ołtarz spadł mu bucik i przeleżał tam prawie 400 lat. To ci dopiero historia, prawda?
Jesteśmy nadal w pobliżu ogromnej bazyliki. Mniej więcej na wysokości fontanny znajdują się duże drzwi. To wejście do kościoła mariackiego. Jeśli masz ochotę wejść do środka, to ja tu na ciebie zaczekam. W środku włącz nagranie numer 4. Jeśli nie chcesz zwiedzać środka, to też możesz włączyć nagranie numer 4 i posłuchać o słynnym ołtarzu Wita Stwosza. Najcenniejszym obiektem wewnątrz kościoła jest ołtarz słynnego rzeźbiarza z Norymbergi, u którego uczył się nasz Wawrzek. Ten niezwykły, bogato złocony, ogromny ołtarz zajmuje znaczną przestrzeń prezbiterium, miejsca znajdującego się na wprost od głównego wejścia do kościoła. Ołtarz składa się z najszerszej, prostokątnej części środkowej, wypełnionej dużymi rzeźbami ludzi oraz z dwóch prostokątnych skrzydeł po bokach. Skrzydła dekorują płaskorzeźby pełne aniołów i świętych. Zarówno te postaci, jak i ludzie ukazani w środkowej części mają na sobie złote, pofałdowane szaty. Po środku artysta umieścił 12 figur o bardzo dokładnie opracowanych włosach. Zgromadzonych tu brodatych świętych i towarzyszącą im młodą, delikatną dziewczynę o brązowych włosach można by wziąć za prawdziwych ludzi. Zdecydowanie rzeźbiarz miał talent. Czy pamiętasz jego nazwisko? Tak, to Wit Stwórz, dobrze zapamiętałeś. Wykonanie ołtarza przyniosło mu bogactwo, liczną klientelę i nieśmiertelną sławę. Najlepiej zobrazują to liczby. Za swoją pracę rzeźbiarz otrzymał 2808 florenów, sumę równą rocznemu budżetowi miasta. Ołtarz powstawał ponad 12 lat. W latach 1477-1489. Jego konstrukcja wykonana z dębu liczy 13 metrów wysokości i 11 metrów szerokości. Wypełnia ją ponad 200 postaci, wyrzeźbionych w lipowych klocach. Figury w głównej scenie ołtarza, czyli zaśnięcia Matki Bożej, liczą niemal 3 metry. Wit Stwórz tworzył swoje dzieło w 500-letnim drewnie. Dasz wiarę, że teraz liczy sobie ono około 1000 lat.
Psst! Zdradzę ci pewną tajemnicę. Powiedział mi o tym nie byle kto, bo sam Wit Stwórz. Mistrz nadał postaciom rysy współczesnych mu krakowian, odtwarzając wszelkie szczegóły, także te nie najpiękniejsze. Dłonie zdeformowane pracą i reumatyzmem, łysiejące czaszki, widoczne pod skórą żyły. Pokazał także stroje, broń, naczynia i sprzęty domowe mieszkańców miasta. Wierność ówczesnej rzeczywistości była tak wielka, że na początku XX wieku powstała praca z dziedziny dermatologii poświęcona chorobom skórnym w średniowiecznym Krakowie, oparta właśnie na dziele Stwórza. To ci dopiero historia, prawda?
Chodźmy na rynek główny. Stańmy tak, abyśmy Kościół Mariacki mieli po swojej prawej ręce. I idziemy prosto do dużej, żółto-czerwonej budowli, stojącej na samym środku rynku.
Ciekawi cię, dlaczego dwie wieże Kościoła Mariackiego nie są równe? Podobno pod koniec XIII wieku budowało ją dwóch słynnych krakowskich murarzy, którzy byli braćmi. Kiedy młodszy brat zorientował się, że wieża starszego brata jest znacznie wyższa, nie chcąc dać się wyprzedzić, zamordował brata. Jednak wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju, dlatego wbił sobie nóż w serce, a potem rzucił się ze szczytu wieży. Ów skrwawiony braterską krwią nóż do dziś wisi, przykuty łańcuchem w sukiennicach. A nie wierzycie mi? No to zaraz się przekonacie.
Idziemy dalej prosto w kierunku głównego wejścia do dużego budynku stojącego na środku placu. To właśnie sukiennice, o których mówił nasz smok. Jak się tam znajdziecie, włączcie nagranie numer 5. Sukiennice to okazały, długi, jednopiętrowy budynek z otynkowanymi na żółto arkadami u dołu i ceglaną częścią piętrową. Od początku była to budowla targowa. Budynek wieńczy otynkowana attyka polska. Nazywamy tak dekoracyjny mur dekorowany smukłymi sterczynami oraz maszkaronami, czyli zniekształconymi głowami. Okna na piętrze są w większości prostokątne, niewielkie. Część arkadową tworzą przysadziste, solidne kolumny, z nad których rozchodzą się łuki, przez które można wejść do środka. Sukiennice to taka średniowieczna galeria handlowa. Wbrew pozorom ich nazwa nie pochodzi od sukienki. Choć sukienkami zapewne wtedy i dziś tu handlowano. Swoją nazwę wzięły od jednego z materiałów, który początkowo tam sprzedawano. Sukno, bo to o nim mowa, było materiałem drogim. Niegdyś stanowiło symbol bogactwa i dobrobytu. Z tego też powodu na zakupy w sukiennicach nie mógł wybrać się każdy. Było to miejsce zarezerwowane dla bardziej zamożnych mieszkańców. Sukno to mocny, gładki materiał, który pokrywa między innymi stoły bilardowe.
Chodźcie, chodźcie, podejdźcie pod główne wejście do sukiennic, ale nie wchodźcie do środka. W tym miejscu znajduje się zawieszony u góry nóż. Dalej mi nie wierzycie? To włączcie kolejne nagranie. Naprawdę nie żartuję. Popatrzcie tam do góry, wysoko, w przejściu, na prawo od dobrze widocznej lampy latarni, wisi na łańcuchu ciemny, podłużny przedmiot. Czarny, długi nóż o prostym, ostro zakończonym ostrzu zawieszono na dwóch oczkach łańcucha na dekoracyjnym, czarnym, metalowym wieszaku przymocowanym do beżowej ściany. Ostrze skierowane jest w dół.
A prawda, to jest bardzo stary, żelazny nóż. Podobno bardzo dawno temu złodziejom za karę nim właśnie obcinano uszy. Brr! Na szczęście dzisiaj takich kar się nie stosuje. Ale skoro nóż wisi, a smok będzie niegrzeczny, to kto wie? Oczywiście żartuję. Teraz mówię poważnie. Sporo tutaj ludzi, chodźmy zatem dalej. Stojąc na wprost wejścia do sukiennic, idziemy razem w lewo, żeby się nie zgubić w tłumie. Obejdziemy sukiennice tak, by mieć je stale po prawej stronie. Aż praktycznie robiąc kółko, wrócimy w to samo miejsce. Co ty na to?
Dobra, dobra, ale odejdźmy na chwilę kilka kroków w lewo od sukiennic. Włącz nagranie numer 7. W budynku sukiennic strzegą słynne stwory, które zwą maszkaronami. Maszkaron to taki motyw dekoracyjny w postaci kamiennej głowy ludzkiej lub fantastycznej postaci. Zdobiące attykę budynku głowy są mocno zdeformowane. Niektóre się uśmiechają, innych można by się przestraszyć. Maszkarony wykonano z szaro-beżowego kamienia zwanego piaskowcem. Jedne mają duże uszy, inne otwarte gęby z wielkimi zębami, jeszcze inne dziwne fryzury i wyłupiaste oczy. Zapewniam was, że te oczy wiele widziały. To właśnie maszkarony zdradziły mi kilka krakowskich sekretów. Orety, mógłbym przysiąc, że jeden z maszkaronów mrugnął do nas okiem.
Smoku, zapomniałam dodać, że to są najbardziej znane maszkarony w Polsce, ba nawet w Europie. Drugie takie znane znajdują się w Paryżu na katedrze Notre Dame. Wiedziałeś o tym? Dobra, idziemy dalej. Po dojściu do końca sukiennic skręcamy za rogiem w prawo i idziemy pod wysoką wieżę z zegarem.
Rynek w Krakowie należy do największych w całej Europie. Oprócz kościoła mariackiego i sukiennic mamy tu wysoką wieżę z zegarem, przykrytą ozdobnym hełmem. Wejścia do niej strzegą dwa kamienne lwy. Wieża jest pozostałością dawnego ratusza, który niestety nie zachował się do naszych czasów. Przystań na chwilę pod wieżą i włącz nagranie numer 8. O, a kogo ja widzę? To krakowski kat. Przepraszam, ale muszę się oddalić. Mam pilne zebranie.
A witam, witam w moich skromnych progach. 70 metrów 110 kamiennych schodów, katowskie piwnice i 700 lat na rynku głównym. Oto wieża ratuszowa, jedyna pozostałość po pierwszej siedzibie władz miasta. Dziś nieskromnie przyznam, że ja ją zamieszkuję. Gotycka, powstała w czasach średniowiecza, kwadratowa w przekroju wieża ratuszowa, zbudowana została z cegły i bloków szarego piaskowca. Okna, po jednym z każdej strony, mają zwieńczenia ostrołukowe. Najwyższa, w całości ceglana część jest węższa od dolnej części wieży. Po każdej stronie znajduje się duży, zielonkawy zegar o złotych wskazówkach i cyfrach. Hełm ma niewielkie okna zwieńczone półokrągło oraz niewielką banię z iglicą. Bania na wieży przypomina trochę okrągłą czapkę. Wejścia do wieży strzeże para kamiennych lwów z początków XIX wieku. Zwierzęta leżą po bokach schodów. Ich głowy spoczywają na pojedynczych, wyciągniętych do przodu łapach. Wejście ozdobione jest kamiennym gotyckim portalem z herbem Krakowa po prawej stronie u góry i godłem Polski po lewej. W XV wieku siedziba krakowskich władz wraz z przylegającą wieżą symbolizowała potęgę i prestiż miasta. Tutaj urzędował burmistrz, spotykali się rajcy, tutaj działały sąd ławniczy, kancelaria, archiwum, a także spichlerz. Na parterze gotyckiej wieży umieszczono natomiast skarbiec miejski. Zapraszam, zapraszam, obejdźmy wieżę dookoła, a ja wam co nieco jeszcze o niej opowiem. Jesteś ciekawy? Włącz nagranie numer 9. Podziemia mojej wieży kryły dwa zupełnie różne przybytki. Jednym z nich była słynna piwnica świdnicka, gdzie serwowano liczne gatunki piwa i wina. Z czasem lokal stał się miejscem spotkań rozochoconych trunkami bywalców, czyli różnych typów spod ciemnej gwiazdy. Nic dziwnego, że piwnicę przez wieki nazywano jaskinią łotrowską. Tuż obok, oddzielone ledwie murem, znajdowało się najstraszliwsze miejsce w całym Krakowie – więzienie i tortornia, czyli izba tortur, w którym kat, czyli nieskromnie mówiąc ja i moi pomocnicy, wyciągaliśmy zeznania od złoczyńców. Spokojnie, no co wy, to nie ja. To rzeźba polskiego artysty Igora Mitoraja. Przedstawia ogromnych rozmiarów spętaną głowę młodzieńca. Wykonana została z brązu, a jej wnętrze jest puste. Jeśli macie ochotę, możecie sobie w niej zrobić zdjęcie. Bez obaw, ja dawno już nie wykonuję mojej katowskiej roboty. Jestem na zasłużonej emeryturze. Zdjęcia zrobione, to chodźmy dalej, dookoła wieży. Skazaniec, który przeżył spotkanie z katem, odprowadzany był do kaplicy złoczyńców w kościele mariackim, gdzie spędzał noc, jednając się z Bogiem. Egzekucje przez ścięcie odbywały się na rynku głównym między kościołem mariackim a szarą kamienicą. Ech, to były czasy.
Na nas już chyba czas, bo kat coś niepokojąco się rozmarzył. Idziemy w lewo, cały czas wzdłuż sukiennic, mając je po naszej prawej ręce. Musimy obejść sukiennicę dookoła, bo tam czeka na nas ten tchórz smok, który ze strachu przed katem nas zostawił I on miał niby pożerać owce i barany. Pi, czas włączyć nagranie numer 10. Kraków przez wieki był stolicą Polski. Od czasu, gdy w tym mieście został koronowany na polskiego króla Władysław, zwany Łokietkiem, miasto było siedzibą królów i ich dworów. Tutaj mieszkał Kazimierz Wielki, ostatni Piast i pierwszy Jagiellon, Władysław Jagiełło. Tu żyła królowa Jadwiga i królowa Bona, włoska żona Zygmunta Starego. Ta sama, która ze słonecznych Włoch sprowadziła do Polski warzywa, do dzisiaj nazywane włoszczyzną, czyli pory, selery, kalafiory i sałatę. Jakbym zapomniała, to pamiętaj proszę, że przy końcu sukiennic skręcamy w prawo i idziemy do fontanny z przeszklonym środkiem w kształcie piramidy. O, jest i nasz smok.
Czy nie zgubiłeś się już przypadkiem w tych wszystkich królach? Alicja mówi takie mądre rzeczy, że trudno to wszystko zapamiętać. Ale chyba mam na to sposób. Poproś rodziców i zajrzyj do ich portfela. Na banknocie 50-złotowym widnieje król Kazimierz Wielki. Na 100-złotowym Władysław Jagiełło. A podobizną Zygmunta Starego ozdobiony jest banknot 200-złotowy. Przez długie wieki Kraków był stolicą państwa rządzonego przez królewskie rody Piastów, Jagiellonów i Wazów. To były piękne czasy. A jak myślisz, czy Kraków był pierwszą stolicą Polski? Pamiętacie, że na końcu sukiennic skręcamy w prawo i idziemy do fontanny w kształcie piramidy? Psst!
Musisz też wiedzieć, że niedaleko stąd ma swoją siedzibę jedna z najstarszych wyższych uczelni na świecie, czyli Uniwersytet Jagielloński. Założył go ostatni król z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki. W istnieniu uniwersytetu bardzo ważną rolę odegrała królowa Jadwiga, żona Władysława Jagiełły, znanego najbardziej z wygranej bitwy pod Grunwaldem. Na cześć Jadwigi i Władysława uniwersytetowi, wcześniej zwanemu Akademią Krakowską, nadano w 1817 roku nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do Krakowa przyjeżdżali studenci nie tylko z Polski, ale też z innych krajów. Nazywani byli Żakami. Pamiętasz fontannę pod kościołem mariackim z figurką Żaka? Mieszkali oni w bursach, czyli domach studenckich, a przy paskach nosili garnuszki na zupę. Obowiązkową tradycją po przyjęciu nowych Żaków na uczelnię były otrzęsiny, organizowane przez starszych kolegów. Nowicjuszy strzyżono, szorowano i gładzono wiechciami maczanymi w popiele i miodzie. Odszukaj teraz fontannę z przeszklonym środkiem w kształcie piramidy. Zatrzymaj się przed nią i włącz nagranie 11. Ta duża fontanna składa się z murku układającego się w kwadrat oraz niskiej, szerokiej piramidy po środku. Z umieszczonych na murku otworów strzelają w górę słupy wody. Piramida i murek mają kolor szary. Pod fontanną znajdują się rozległe podziemia, w których teraz jest fantastyczne muzeum opowiadające o dziejach naszego miasta. A, tu jesteś!
Oglądałem sobie gołębie, których tutaj jest bardzo dużo i troszkę się zagapiłem. Na rynku zawsze je można spotkać. To nieodłączny symbol Krakowa. Wiesz dlaczego? Opowiedział mi o tym pewien stary dorożkarz. Do dzisiaj po rynku jeżdżą piękne dorożki. Działo się to w czasach Henryka IV Prawego, młodego, ambitnego władcy, któremu marzyła się królewska korona. By ją zdobyć, książę musiał uzyskać poparcie ze strony stolicy apostolskiej, a to wiązało się z koniecznością posiadania znacznej sumy pieniędzy. W końcu Henryk znalazł sposób. Czarownica, która kryła się w tych podziemiach pod nami, zamieniła jego towarzyszy w gołębie, a te pofrunęły na jedną z wież kościoła Mariackiego i zaczęły dziobać jej mury. Odłupane kamyki, spadając na ziemię, zamieniały się w złote monety. Książę uzbierał 3 wory złota, dzięki którym mógł kupić poparcie papieża. Nim odjechał, wiedźma obiecała mu, że gdy wróci z koroną, jego rycerze odzyskają ludzką postać. Niestety książę był rozrzutny. Lubił zabawę, dobre jedzenie i napitek. Toteż w drodze do Rzymu roztrwonił wszystkie pieniądze. Do Krakowa już nie powrócił, a opuszczeni przez niego towarzysze do dziś gruchają na krakowskim rynku. Tak, tak.
Nigdy nie wiem, kiedy ten nicpoń smok mówi prawdę. Teraz pójdziemy poznać postać najprawdziwszą z prawdziwych, nazywaną Wieszczem. Przed nami duży pomnik na środku placu. To Adam Mickiewicz, do którego teraz idziemy. Pamiętaj, żeby uruchomić nagranie numer 12. XIX-wieczny pomnik projektu Teodora Rydygiera ma 10 metrów wysokości. Przedstawia poetę stojącego na kwadratowym w przekroju wysokim postumencie. U jego stóp na 4-stopniowym cokole przysiadły 4 figury, po jednej z każdej strony postumentu. Są to przedstawienia ojczyzny, męstwa, nauki i poezji, ukazane w szatach nawiązujących do strojów antycznych, czyli takich, jakie noszono w starożytnej Grecji i w Rzymie. Na cokole umieszczona została dedykacja Adamowi Mickiewiczowi Naród. Sam wieszcz ukazany został w spodniach i zapinanej na 2 rzędy guzików przylegającej do ciała marynarce oraz w długim płaszczu narzuconym na ramię. Poła płaszcza luźno spływa od ramienia niemal po kostki postaci. Druga poła opadła i jest podtrzymywana dłonią ręki ugiętej w łokciu. W drugiej dłoni poeta trzyma niewielką, grubą książkę. Mickiewicz ma regularne, dość ostre rysy twarzy i półdługie, proste włosy, odsłaniające dolną część uszu. Wyraz twarzy oddaje zarazem dumę i natchnienie.
Ja czuję nieśmiertelność. Nieśmiertelność tworzę. Cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże?
Smoku, nie wiedziałam, że tak pięknie potrafisz recytować, a już myślałam, że to sam mistrz Adam do nas przemówił.
Wcale mnie to nie dziwi. W magicznym Krakowie wszystko jest możliwe.
Musisz wiedzieć, że Adam Mickiewicz to najwybitniejszy polski poeta epoki zwanej romantyzmem. A jego pomnik to chyba najbardziej charakterystyczne miejsce Krakowa. Jest stałym miejscem spotkań krakowian, którzy często umawiają się właśnie tu, pod Adasiem.
Wiąże się też z nim popularna wśród krakowskich maturzystów tradycja. W czasie studniówek skaczą oni dookoła pomnika na jednej nodze. Podobno liczba okrążeń będzie równa ocenom na maturze. Może chciałbyś spróbować?
Mickiewicz pisał o ważnych sprawach i dlatego nazywany jest polskim wieszczem, czyli poetą natchnionym, poetą prorokiem, który potrafił rozbudzać uczucia narodowe w Polakach.
Zostawmy Adasia i chodźmy dalej. Po drugiej stronie za jego pomnikiem stoi kościół o dachu w kształcie kopuły. Chodźmy w jego stronę. Psst, zapomniałeś? Wskazówka, czyli nagranie numer 13.
Kwadratowa w przekroju budowla ma prosto zamknięte prezbiterium. Tę część, w której znajduje się ołtarz. Do kościoła przylega zakrystia o przekroju zbliżonym do półkola, a z drugiej strony prostokątna kaplica. Do wnętrza kościoła prowadzi późnobarokowy portal. Jego ciemnoszary kolor kontrastuje z bielą ścian. W dolnej części ścian częściowo odsłonięto naturalne kamienie. Ponad dekoracyjnym wejściem znajduje się okrągłe okno. Pękata kopuła obita jest blachą miedzianą. U szczytu znajduje się wysmukła, doświetlająca wnętrze latarnia, czyli rodzaj wieżyczki z oknami. Na hełmie latarni umieszczono złotą kulę i ażurowy, metalowy krzyż.
Musisz wiedzieć, że Kraków był nie tylko stolicą państwa polskiego. Niemal od zarania swoich dziejów był też siedzibą biskupów. Tak jak na czele państwa stał kiedyś król, tak biskup stał na czele kościoła. Święty Wojciech, który był patronem Polski i kościoła, do którego zmierzamy, był właśnie takim biskupem. Na ziemiach dzisiejszej północnej Polski, zamieszkałych wtedy przez plemiona Prusów, propagował wiarę chrześcijańską. Za szerzenie Słowa Bożego został zabity. Jego ciało wykupił polski król Bolesław Chrobry. Znany kronikarz Jan Długosz w taki oto sposób uwiecznił tę historię. Smoku, przeczytasz?
Ten święty mąż przez swe apostolstwo oraz cnotliwe życie taką po sobie u Krakowian pamięć zostawił, iż po chwalebnem męczeństwie jego w miejscu, gdzie nowe chrześciany świętem słowem zbawienia w kazaniach posilał, na cześć jego kościół ten wystawili, który do dziś dnia pobożność Polaków ku niemu zaświadcza. Trudna była ta staropolszczyzna.
O Janie Długoszu jeszcze ci opowiem. Tymczasem chodźmy dalej. Obejdźmy teraz kościół od jego prawej strony, aż dojdziemy do wejścia do podziemi. Aby dowiedzieć się więcej, musimy włączyć nagranie numer 14. Wiesz, że kościół świętego Wojciecha to najstarszy kościół w Krakowie? Został zbudowany około 1000 roku. Wkrótce po męczeńskiej śmierci, w 997 roku i kanonizacji świętego Wojciecha. Początkowo kościół wzniesiony był z drewna, ale już pod koniec XI lub w początku XII stulecia zastąpiono go murowaną świątynią. Pierwotne wejście do świątyni znajduje się parę metrów poniżej dzisiejszego poziomu rynku. Uświadamia to nam, jak mocno podniósł się w tym miejscu poziom ziemi od XI wieku. W dolnej części kościółka umieszczono ekspozycję dotyczącą podziemnej historii rynku i znalezione podczas prac archeologicznych ciekawe eksponaty.
No ja bym tam nie wchodził.
A to dlaczego? To bardzo ciekawa ekspozycja, w dodatku w podziemiu.
A no właśnie, właśnie, w podziemiu. To nie wiesz, że tam mieszka ten czart diablisko? Po drugiej stronie rynku znajduje się pałac, nazywany Krzysztofory, pod którym rozciąga się prawdziwy labirynt piwnic i korytarzy. Podobno niektóre z nich ciągną się pod całym rynkiem, aż do samego kościoła mariackiego. Pewien czarnoksiężnik, zwany Krzysztof, przechowywał w lochach złoto pilnowane przez diabła. Jedyną osobą, która widziała czarta, była kucharka. Gdy chciała zabić na obiad koguta, ten czmychnął do lochów. Gdy wreszcie po długich poszukiwaniach kobieta odnalazła koguta w podziemiach, okazało się, że jest diabłem.
Obiecał jej, że jeśli daruje mu życie, obdarzy ją złotem. Warunek był jeden. Wracając do pałacu, nie może się odwracać. Zwyciężyła jednak kobieca ciekawość, a wtedy złoto przemieniło się w śmieci. Niektórzy twierdzą, że skarb pozostaje w lochach po dziś dzień. Inni, że strzeże go bazyliszek, stwór o ciele koguta, ogonie jaszczurzym i żabich ślepiach, których spojrzenie każdego zamienia w kamień. Ja bym nie ryzykował.
Oj, smoku, smoku, gdyby nie to, że się śpieszę, to sama zeszłabym do tych piwnic. Mam teraz dla ciebie zadanie. Stań tak, aby kościół świętego Wojciecha mieć po swojej lewej stronie, a sukiennicę po prawej. Na wprost znajduje się szereg ładnie ozdobionych, kolorowych kamienic. Kieruj się w ich kierunku, lekko w lewą stronę i poszukaj kamienicy z ozdobnymi obramowaniami okien. W górze, pod samym dachem, ma dwa okrągłe okna, pomiędzy którymi widać rzeźbione postacie i okrągły symbol. To kamienica, w której znajduje się najsłynniejsza w Krakowie, ba, nawet w całej Polsce, restauracja Wieżynek. Dlaczego jest taka znana? Wskazówkę znajdziesz w nagraniu numer 15.
Budynek jest trzypiętrowy, z wysokim poddaszem, pięcioosiowy, co oznacza, że ma 5 pionowych linii z oknami. Ściany otynkowane są na beżowo, część dekoracji architektonicznych ma kolor zielonkawy, a framugi okien intensywnie brązowy. Wejście i dwa duże okna parteru zwieńczone są półokrągło, co znaczy, że ich górna część ma kształt łuku. Najokazalsze okna pierwszego piętra są podzielone na wiele małych, prostokątnych szybek. U dołu okna te dekorują niskie, kamienne balustradki. Ponad każdym oknem umieszczono wykonaną z gipsu girlandę roślinną, a ponad każdą z nich trójkątne, zielonkawe zwieńczenie. Ponad oknami drugiego piętra znajdują się po 2 skrzyżowane pęczki zboża. Pod kwadratowymi oknami piętra trzeciego umieszczono podpięte pośrodku girlandy, a nad nimi dekoracyjne wieńce z gipsowych liści. Ponad 3 środkowymi oknami znajduje się płaskorzeźba z dekoracyjnymi inicjałami, czyli 2 wielkimi literami umieszczonymi w owalu. Po prawej stronie siedzi bokiem do owalu Neptun, brodaty bóg mórz i oceanów. Dzierży on trójząb, czyli broń zakończoną 3 ostrzami, przypominającą nieco wielki widelec. Po drugiej stronie, również bokiem, siedzi żeglarz z kotwicą. Skrajnie po lewej znajduje się fragment żaglowca.
Legenda restauracji Wieżynek sięga aż 1364 roku, kiedy to na prośbę króla Kazimierza Wielkiego kupiec krakowski Mikołaj Wieżynek został gospodarzem najsłynniejszej uczty w dziejach Polski. Na zjazd w Krakowie przybyli najważniejsi przywódcy polityczni i zarazem wojskowi z wielu części ówczesnej Europy, a wśród nich król Węgier, Ludwik, król Danii, Waldemar IV oraz król Cypru, Piotr. To, że spotkanie monarchów odbyło się w Królestwie Polskim, świadczyło, że polski król cieszył się dużym poważaniem na europejskich dworach. Jak głosi legenda, stoły uginały się pod ciężarem potraw i napojów, a każdy z gości został obdarowany złotą i srebrną zastawą stołową. Najwybitniejsi kronikarze epoki przyznawali, iż kunszt i obfitość jadła, gościnność i hojność gospodarza oraz radość biesiadników nie znały umiaru. Z kolei dobrze ci już znany kronikarz Jan Długosz napisał, iż wspaniała uczta trwała aż 20 dni. Na pamiątkę tego wydarzenia w roku 1945 otwarto tu restaurację u Wieżynka. Należy ona do najbardziej reprezentacyjnych lokali Krakowa. Tu władze miejskie i państwowe zwykły podejmować prezydentów, mężów stanu i inne znane osobistości ze świata kultury i nauki. Mając restaurację u Wierzynka po swojej prawej ręce, idź prosto do końca kamienic i skręć w prawo w ulicę, która nazywa się Grodzką, i uruchom nagranie numer 16. Ulicą Grodzką idziemy cały czas prosto w kierunku widocznych z daleka wież. O proszę, a kto to? To nasz lajkonik.
Ho, 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 jesteście! Czekam i czekam na rogu ulicy Grodzkiej. Pewnie się zasiedzieliście u Wierzynka. Rozumiem, rozumiem, ja też tam lubię posiedzieć, szczególnie w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała i tak już od wielu, wielu lat.
Wiesz, że nasz lajkonik to prawdziwa krakowska gwiazda? Jest to brodaty jeździec w stroju przypominającym ubiory tureckie i tatarskie. Człowiek ten porusza się na drewnianym koniku, przytwierdzonym do pasa. Co roku ze swoim kolorowym orszakiem lajkonik tańczy ku uciesze krakowian, ubrany w bardzo ozdobny płaszcz, nazywany tureckim kaftanem, a na głowie ma wysoki i bogato zdobiony turban. Na rynku przy wieży ratuszowej przyjmuje od władz miasta okup w wielkiej sakwie, a potem bawią się do rana, u Wierzynka właśnie. Dlaczego tak wszyscy witają lajkonika i dlaczego jest ubrany w tatarski strój? To już najlepiej, jak ci sam opowie. Pamiętaj, że cały czas idziemy prosto w kierunku wysokich wież.
Zdarzenia, o których ci teraz powiem, sięgają XIII wieku. Wtedy to pod Kraków zakradły się wojska tatarskie, które postanowiły rozbić obóz na noc w okolicy wsi Zwierzyniec. Rano miał nastąpić atak na miasto. Pamiętasz naszego hejnalistę z wieży Mariackiej, który został ugodzony tatarską strzałą? Widzę, że znasz już tę historię. Otóż Tatarów zauważyli flisacy, którzy pracowali przy rzece, zajmując się, jakbyśmy to dziś powiedzieli, transportem wodnym. No więc ci flisacy napadli na tatarskie wojsko i w ten sposób uchronili Kraków przed najeźdźcą. Po walce przebrali się w tatarskie stroje, wsiedli na tatarskie konie i wjechali do Krakowa, budząc początkowo popłoch, a później wielką radość. Na pamiątkę tego wydarzenia raz do roku do miasta wjeżdża przebrany za tatarzyna flisak i maszeruje przez miasto w otoczeniu krakowskich mieszczan. Ten przebrany tatarzyn z drewnianym koniem to nie kto inny, tylko ja! Krakowski lajkonik. Tymczasem do widzenia!
Powinniśmy już dochodzić do torów tramwajowych. To znaczy, że doszliśmy do Placu Wszystkich Świętych. Odszukaj przejście dla pieszych i przejdź na drugą stronę ulicy, a następnie kontynuuj spacer prosto dalej ulicą Grodzką. Pamiętaj, żeby włączyć kolejne nagranie. Od jakiegoś czasu spacerujemy ulicą Grodzką, czyli dawną Drogą Królewską. Tędy poselstwa i orszaki królewskie podążały do zamku na Wawelu.
Wyobraź sobie jadący tędy orszak królewski. Naprzedzie idą kolorowo ubrani pachołkowie, czyli słudzy. Grają na złotych piszczałach, ogłaszając wszystkim, że jedzie król. Za piszczałami poczty sztandarowe i halabardnicy, tacy dzisiejsi ochroniarze. Widzisz to? Za halabardnikami na koniu powoli i majestatycznie jedzie jego wysokość król, paradnie ubrany w szkarłatny płaszcz, przyozdobiony złotymi nićmi. Musisz wiedzieć, że nie tylko król przystrojony był po królewsku. Królewski koń także paraduje w ozdobnej uprzęży, której skórzane części zdobione są srebrnymi ozdobami. Za królem ważni dostojnicy, a za nimi gwardia królewska w błyszczących zbrojach.
suną powoli, dostojnie. Mieszczanie krakowscy ustępują orszakowi miejsca, by spokojnie mógł tędy przejechać na wawelski zamek. Wiwatują! Niech żyje król! Niech nam żyje najjaśniejszy pan! Wróćmy na ziemię. Zatrzymaj się przy pierwszym skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej, tym z ulicą Poselską. Psst! Pamiętaj, żeby włączyć nagranie numer 18.
Stoimy na skrzyżowaniu Grodzkiej z Poselską. Stańmy teraz twarzą w stronę wysokich wież kościelnych na końcu ulicy. Pierwszy budynek po prawej stronie to dom Wita Stwosza. Pamiętasz, mówiłam ci już o jego słynnym ołtarzu w kościele mariackim. Biała kamienica, znana jako dom Wita Stwosza, stoi na rogu ulic Grodzkiej i Poselskiej. Od Grodzkiej, gdzie znajduje się wejście i balkon, ten trzypiętrowy budynek ma 4 osie, a od Poselskiej 9. Drewniane, obszerne drzwi są zwieńczone półokrągło. Na prawo od niego umieszczono odlaną z metalu prostokątną tablicę z wykonanym wielkimi literami napisem. W domu tym w latach 1478-1492 mieszkał Wit Stwosz, twórca ołtarza mariackiego, wielki rzeźbiarz Krakowa i Norymbergi. Ażurowy balkon z metalu znajduje się po środku na pierwszym piętrze. Wychodzi na niego para drzwi zwieńczonych trójkątnymi szczytami. Pozostałe okna zdobi kamienna dekoracja roślinna.
Zdradzę ci jeszcze jedną tajemnicę. Jakbyś chciał wiedzieć, jak wyglądał Wit Stwosz... No tak, tak, wiem, że możesz to sprawdzić w tej, no, wyszukiwarce Google. Ale ten portret, o którym mówię, jest niezwykły. Posłuchaj, prawe ruchome skrzydło ołtarza mariackiego przedstawia scenę ukrzyżowania Jezusa. Tam właśnie w rogu Stwosz wyrzeźbił swój autoportret. Stoi zamyślony, odziany w płaszcz, otrzymany w darze od króla Kazimierza Jagiellończyka, który odwiedził go właśnie w tej pracowni, przy ulicy Grodzkiej. Ha! Nawet Alicja tego nie wiedziała! Ha!
Chodźmy dalej ulicą Grodzką. Nasz kolejny przystanek będzie przy następnym skrzyżowaniu ulic. Przed nami w oddali Biały Kościół. To właśnie do niego zmierzamy. Nie jesteś głodny? Chyba najwyższy czas coś przekąsić.
Tak, tak, koniecznie. A oto kolejny krakowski symbol. I to ten najsmaczniejszy, czyli obwarzanek. No, jakie dobre. Odwiedzić Kraków i wyjechać z niego, nie spróbowawszy obwarzanka, to jak pominąć Wawel w programie zwiedzania. No, mówię ci, musisz spróbować.
Historia krakowskiego obwarzanka sięga czasów średniowiecznych, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą aż z 1394 roku. Natomiast w roku 1496 Jan Olbracht wydał przywilej Circulis Obwarzanki, zezwalający na wypiek i sprzedaż produktu tylko piekarzom krakowskim i tylko w tym mieście. 33 lata później zasada ta została powtórzona w uchwale Rady Miasta Krakowa. Dopiero od XIX wieku obwarzanki mógł piec każdy. Jego nazwa związana jest z procesem produkcji, a dokładniej z obwarzaniem, czyli zanurzeniem we wrzącej wodzie. Musisz wiedzieć, że nie ma dwóch identycznych obwarzanków i nie każde kółko to obwarzanek. Ten autentyczny na odwrocie ma charakterystyczne podłużne ślady po pieczeniu na ruszcie. Podróbki wytwarzane maszynowo na odwrocie mają małe kółeczka. Teraz już będziesz wiedział, jak rozpoznać te prawdziwe.
A wiesz, że obwarzanek był prowiantem dla armii Władysława Jagieły podczas słynnej bitwy pod Grunwaldem?
Król nakazał wytwarzać go krakowskim piekarzom, ponieważ można go było długo przechowywać. W krakowskich szkołach uczą dzieci, że jeżeli Jagiełło zwyciężył pod Grunwaldem, to nie tylko z powodu dwóch mieczy, które miał, i ogromnej odwagi rycerzy, ale też z uwagi na to, że cała jego wielka armia karmiła się obważankami.
Dziś ciężko wyobrazić sobie krakowskie ulice bez obważanka. Kupują go wszyscy, od studentów po wysoko postawionych profesorów czy wybitnych artystów. Zasłynął w krakowskiej historii tak bardzo, że na jego cześć wybudowano muzeum. Nosi nazwę Żywe Muzeum Obważanka. Idziemy dalej prosto w stronę Białej Świątyni przed nami. Po lewej stronie ulicy zobaczymy kościół ze stojącymi na zewnątrz posągami. Po dojściu do kościoła włączymy nagranie numer 19. Kościół, przed którym stoimy, ma szeroki korpus z kaplicami po bokach. Budowlę wieńczy kopuła. Dolna część ściany z wejściem ma 5 osi, a górna 3. Ta górna zwieńczona jest trójkątnym szczytem. U dołu w 4 wnękach i na drugiej kondygnacji w 2 wnękach znajdują się posągi świętych. Autorem rzeźb jest Dawid Hel. Na fasadzie znajduje się również okazały herb fundatora, króla Zygmunta III Wazy, wizerunek orła. Ogrodzenie placu tworzą niewysokie, kwadratowe w przekroju filary z rzeźbami z wapienia. Przedstawiają one apostołów w dynamicznie rozfalowanych szatach. Dziś w miejscu XVIII-wiecznych, bardzo zniszczonych przez kwaśne deszcze oryginałów, stoją kopie.
Krakowiacy żartują, że jest to najmniejszy kościół w Krakowie. Nie zmieścili się w nim nawet apostołowie, którzy muszą stać przed nim na zewnątrz. Oczywiście w dowcipie chodzi o posągi apostołów znajdujące się na kolumnach przed kościołem.
Ten kościół powstał na przełomie XVI i XVII wieku z fundacji króla Zygmunta III Wazy. I należy do najwybitniejszych budowli wczesnobarokowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Popatrz, nad portalem wejściowym widoczne jest duże godło zakonu jezuitów, dla których został wybudowany. Tuż obok kościoła świętego Piotra i Pawła znajduje się wspomniany już przeze mnie biały kościół z wieżami. Podejdźmy do niego i włączmy nagranie numer 20.
Budowla jest bazyliką o krótkim korpusie, wysokości prawie 25 metrów. Kamienne mury wzniesiono głównie z naprzemiennie układanych warstw dwóch różnych rodzajów skał – wapienia i piaskowca. Wnętrze jest zbarokizowane, to znaczy ma bardzo bogaty, w dużej mierze złoty wystrój. Dodatkową atrakcją są malowidła ścienne z okresu średniowiecza, a raczej ich fragmenty.
To kościół świętego Andrzeja. W pierwszych wiekach swojego istnienia kościół, oprócz funkcji sakralnych, spełniał także rolę twierdzy. Nazywano go nawet Dolnym Zamkiem, w odróżnieniu od stojącego nieopodal na Wawelu Zamku Górnego. Budowla posiada trudne do sforsowania grube kamienne mury, a w ich dolnej części zachowały się otwory strzelnicze, które niegdyś służyły łucznikom. Według XV-wiecznego kronikarza Jana Długosza warowna budowla oparła się najazdowi Tatarów w 1241 roku, udzielając schronienia mieszkańcom zniszczonego wówczas miasta. W XIV wieku kościół przekazano zgromadzeniu panien klarysek, dla których wzniesiono wówczas przylegający do niego klasztor. Wiesz, że surowa reguła zakonna nakazuje siostrom życie kontemplacyjne i zabrania kontaktów ze światem.
Podobno na kościelnym chórze pojawia się czasem tajemnicza postać pogrążonej w modlitwie starej kobiety. To siostra Kasylda, Mniszka, która zmarła, pozostawiając dług zaciągnięty u pewnego kupca na pomoc ubogim krewnym. Spokój po śmierci odzyskała dopiero, gdy udało jej się przekonać bogatą arystokratkę do spłaty długu. Wdzięczna siostra obiecała modlić się za swoją dobrodziejkę. I tak do dziś podobno się modli.
Idziemy teraz do tego dużego pomnika, stojącego na wprost kościoła z apostołami. Aby uzyskać kolejne wskazówki, włącz nagranie numer 21. To pomnik księdza Piotra Skargi, polskiego patrioty i myśliciela, który żył prawie 450 lat temu. Był on zakonnikiem, pisarzem i słynnym w Krakowie kaznodzieją, czyli jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, specjalistą od wygłaszania przemówień. Żył w czasach króla Zygmunta III Wazy, tego samego, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. Pomnik ustawiono na wprost okazałej świątyni, na białej, wysokiej kolumnie. Postać Skargi ukazano na stojąco w długim płaszczu. Ręka po lewej stronie jest wyprostowana i wyciągnięta do przodu. W dłoni ksiądz dzierży księgę. Twarz wąsatego kaznodziei jest szczupła, o surowych rysach, włosy są zaczesane do tyłu. A teraz stańmy tyłem do kościoła z apostołami. Przed nami za pomnikiem jest stary dom z balkonem, tuż obok po lewej stronie jest wylot ulicy, która nazywa się Kanonicza. Podejdź do niej, uruchom nagranie numer 22.
Kamienna księga na dolnej półce po lewej to Biblia, czyli najważniejsza księga chrześcijaństwa. Tutaj właśnie mieszkali kanonicy wawelskiej katedry. Kanonikami nazywano w średniowieczu wszystkich księży, ale w Krakowie utarło się nazywać tak księży z katedry wawelskiej. W tamtych czasach bardzo mało ludzi umiało czytać i pisać, a ręcznie pisane księgi były bardzo drogie.
Idziemy dalej ulicą Kanoniczą. Odszukaj teraz dużą, różową kamienicę po prawej stronie ulicy, oznaczoną numerem 17. Obok wejścia do niej nad małym, zakratowanym okienkiem są aniołki. Włącz też nagranie numer 23. Pokryta intensywnie różowym tynkiem kamienica, przed którą jesteśmy, ma 7 osi i 2 piętra. Pomiędzy oknami znajdują się pionowe i poziome, krzyżujące się ze sobą pasy. Okratowane okna parteru mają kształt zbliżony do kwadratu. Obramione na biało okna piętra drugiego także są kwadratowe. Drewniane, prostokątne drzwi znajdują się mniej więcej po środku budowli.
Kanonicza to jedna z najbardziej malowniczych uliczek starego Krakowa. Mieszkali tu kanonicy. Ich domy wyróżniały się niezwykle pięknymi dekoracjami. Drzwi wejściowe okalały misternie rzeźbione kamienne portale, a fasady dekorowane były z grafitem, czyli nakładanymi na siebie warstwami kolorowego tynku, który mógł na przykład udawać kamienie.
Jedną z najokazalszych budowli na Kanoniczej jest ten różowy pałac biskupa Erasma Ciołka pod numerem 17. Dziś mieści się w nim Muzeum Narodowe, gromadzące zbiory sztuki średniowiecznej z Krakowa i okolic. Czy wiesz, kim był Erasm Ciołek? To był biskup, czyli wysoki dostojnik kościelny, który żył w Krakowie za panowania króla Zygmunta Starego. Oprócz tego, że był biskupem, był także posłem do polskiego Sejmu i sekretarzem królewskim, bo świetnie umiał pisać i czytać. Zgromadził też bardzo bogaty księgozbiór, z którego jest znany do dzisiaj.
A czy wiecie, że w domu pod numerem 19 za młodu mieszkał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Karol Wojtyła znany był ze swojego poczucia humoru, którego nie stracił nawet po święceniach kapłańskich i wyborze na papieża. Podczas pielgrzymek do Polski wierni często witali go okrzykami. Kiedy krzyczano do niego: witaj w Licheniu! Stwierdził: myślałem, że mówicie: witaj Tyleniu!
Natomiast na rogu ulicy, u stóp Wawelu, pod numerem 25, znajduje się dom, który kiedyś należał do słynnego kronikarza Jana Długosza. Podejdźmy do kamienicy i włączmy nagranie numer 24.
Bardzo duży, jednopiętrowy dom ma beżowe ściany i wysoki, kryty dachówką, czerwony dach. Półokrągłe od góry drzwi wejściowe umieszczone są w pochodzącym z XVI wieku kamiennym portalu. Ponad drzwiami wykuto łacińskie zdanie, które można przetłumaczyć jako: nic nie ma lepszego w człowieku ponad rozum, lub też nic nie ma lepszego w człowieku nad dobrą myśl. Ponad oknami na piętrze znajdują się proste, poziome gzymsy. Na ścianie prostopadłej względem tej z wejściem, na lewo od niego, umieszczone jest kolorowe 17 lub 18-wieczne malowidło przedstawiające stojącą Matkę Bożą z przytulonym do niej dzieciątkiem. Obie postaci mają nad głowami jednolite, okrągłe, złote aureole. Matka Boża ma na sobie złotą, wysoką koronę, czerwoną suknię i niebieski płaszcz, a dzieciątko tylko białą przepaskę biodrową. Co ciekawe, obraz nosi ślady kul niewiadomego pochodzenia, co znaczy, że ktoś kiedyś strzelał w jego kierunku. Na ścianach budynku znajdują się kamienne tablice. Ta nad wejściem informuje o tym, że Jan Długosz odnowił budynek w 1480 roku, czyli prawie 550 lat temu. Ponad łacińskim tekstem na tablicy znajduje się płaskorzeźba ukazująca siedzącą na tronie po prawej Madonnę z dzieciątkiem na kolanach. Po lewej, przed Matką Bożą, klęczy fundator, a za nim stoi święty Jan Chrzciciel z księgą i barankiem. Na tej samej elewacji, pod oknami piętra, umieszczono tabliczkę upamiętniającą miejsce życia i pracy Długosza. Kolejna tablica pamiątkowa, wmurowana od strony ulicy Podzamcze, poświęcona jest słynnemu artyście Stanisławowi Wyspiańskiemu.
Janowi Długoszowi zawdzięczamy spisanie dziejów Polski. Pamiętasz? Wspominałam dziś o nim wielokrotnie. Był uważany za pierwszego polskiego historyka. Największym jego dziełem są składające się z 12 ksiąg roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego. Dzieło to obejmuje historię Polski od najdawniejszych czasów aż do śmierci autora. To między innymi z tych kronik tyle wiemy o dawnych czasach.
A wiecie, że wiele stuleci później w tym domu mieszkał rzeźbiarz Franciszek Wyspiański, ojciec jednego z naszych najwybitniejszych artystów, Stanisława Wyspiańskiego? Wspomnienie z nim związane można znaleźć w jednym z jego wierszy, który zaczyna się od słów: u stóp Wawelu miał ojciec pracownię, wielką izbę białą, wysklepioną, żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem.
No, nie wiedziałam, smoku, że tak lubisz poezję. Chodźmy dalej ulicą Kanoniczą. Przed nami już Wawelskie Wzgórze, na którym stoi ogromny zamek. Musisz wiedzieć, że Wawel jest symbolem tego miasta. To siedziba polskich królów i jedno z najbardziej znaczących dla państwa polskiego miejsc. Na Wzgórzu Wawelskim znajduje się zamek, czyli mieszkanie króla i jego dworu, oraz katedra wawelska. Na zamku znajdowały się komnaty, czyli pokoje króla i królowej, kuchnię, gdzie gotowano jedzenie, czyli strawę, i pomieszczenia mieszkalne dla licznego dworu. Oprócz zamku jest jeszcze katedra wawelska, czyli kościół koronacyjny polskich królów. Tam także znajdują się groby królewskie. Po lewej stronie stoi wieża, którą w Krakowie nazywają Kurzą Stopką. To było ulubione na Wawelu miejsce królowej Jadwigi.
Ha! Kurza Stopa! Kogo ja tu widzę? Alicja, to ty?
O, pan Twardowski, a to ci niespodzianka. Wynalazłeś już swój kamień filozoficzny, który przemienia wszystko w złoto, odmładza i leczy choroby?
Nie mogę powiedzieć, bo wiesz, że licho nie śpi. Ale powiem wam, że zapłaciłem za to bardzo wysoką cenę. Wiedz, że aby to osiągnąć, musiałem podpisać cyrograf z diabłem, któremu w zamian w Rzymie miałem ofiarować duszę. Diabeł spełniał wszystkie moje życzenia. Dzięki temu robiłem różne sztuczki, potrafiłem na przykład wbić kilkadziesiąt gwoździ w ziarnko maku. Usypałem też pustynię błędowską, zyskałem też bogactwo i sławę, w końcu stając się dworzaninem samego króla Zygmunta Augusta.
Król ów po śmierci swej ukochanej małżonki, pięknej Barbary Radziwiłłówny, bardzo cierpiał. Otoczył się astrologami, alchemikami i magami. Chciałem mu pomóc i udało mi się wywołać ducha jego ukochanej żony dzięki zastosowaniu magicznego lustra.
Pewnego dnia czart mnie jednak przechytrzył i trafiłem do karczmy Rzym. Ale gdy diabeł zmierzał po moją duszę, wskoczyłem na koguta i wzbiłem się w niebo. No i tak do dziś siedzę sobie na księżycu. Ale że tęskni mi się za Krakowem, spuszczam czasami na ziemię pająka, który przynosi mi ploteczki od krakowskich kwiaciarek. I tak właśnie poznałem naszą Alicję. Ale, muszę już uciekać. Pozdrówcie ode mnie, ukochany Wawel!
Wszyscy w Krakowie znają pana Twardowskiego. Bardzo lubię z nim rozmawiać. No nic, musimy iść dalej. Jak dojdziemy do ruchliwej ulicy, wypatruj przejścia dla pieszych i przejdź na drugą stronę. Tam włączmy nagranie numer 25. Stoimy u stóp Wawelu. Jest to miejsce absolutnie szczególne. Tu każdy kamień, każda cegła, wszystko co się tutaj znajduje jest świadkiem historii. Zaczniemy się teraz wspinać w stronę widocznej bramy. Zwróć uwagę na mur widoczny po lewej stronie.
Czy wiesz, co oznaczają tabliczki na murze, wzdłuż którego teraz idziemy? Tak uhonorowano ofiarodawców pieniędzy na odnowę Wawelu. Swoją cegiełkę mają tu ci, którzy wsparli odbudowę bardzo zniszczonego po okresie zaborów zamku i katedry. Mojej tabliczki tu nie ma. Ale całym sercem wspierałem tę odbudowę. Przecież Wawel, nieskromnie powiem, jest również moim domem.
Przed nami, nad murem z cegiełkami, wysoko po lewej stronie stoi postać na koniu. To pomnik Tadeusza Kościuszki, polskiego i amerykańskiego bohatera. Był generałem Wojska Polskiego i walczył przeciwko planom zlikwidowania Polski i podzielenia kraju pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. Po upadku powstania, którym dowodził i które do dzisiaj nazywane jest Powstaniem Kościuszkowskim, wyjechał do Ameryki Północnej i tam z powodzeniem walczył również o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Przed nami Brama Herbowa. Jak sama nazwa wskazuje, wzniesiona z czerwonej cegły brama herbowa ma od zewnętrznej strony wykute w płytach z piaskowca różnorodne herby. Jest ich 9, 5 poziomo nad półokrągłym przejściem, pozostałe po bokach. Na Wawel prowadzą 3 wejścia. Jedno od ulicy Grodzkiej, drugie od ulicy Bernardyńskiej i trzecie od ulicy Podzamcze.
No coś ty!
Cztery, Alicja! Wawel ma cztery wejścia, nie trzy. Zapomniałaś, że jest jeszcze wejście przez smoczą jamę. A co jak co, ale ja na smoczej jamie znam się lepiej od ciebie.
Rzeczywiście, niech ci będzie. Ale chodźmy dalej. Przypominam, że przechodzimy przez bramę herbową. Czy wiesz, co to jest herb? Herb to sposób wyróżnienia konkretnej osoby, rodziny, miasta czy całego państwa. Dochodzimy teraz do głównych zabudowań wawelskiego wzgórza. Popatrz do góry. Nad głową konia odszukaj wieżę z zegarem. To tutaj wisi najsłynniejszy w Polsce dzwon Zygmunta.
Psst! A czy wiesz, że dzwon Zygmunta dzwoni zawsze wtedy, gdy dzieją się jakieś bardzo ważne dla kraju wydarzenia? Na wieżę z dzwonem można wejść po drewnianych schodach. Nasz kochany Zygmunt robi wrażenie, gdyż jest naprawdę ogromny. Waży 11 ton, a samo jego serce ma 350 kilogramów. A teraz przejdź przez kolejną bramę i po lewej stronie odszukaj wejście do katedry. Czeka już tam na nas Alicja. Pamiętaj, żeby włączyć nagranie numer 26.
Wzniesiona z cegły i białego wapienia katedra powstała w średniowieczu jako budowla gotycka. Jednak w ciągu wieków wokół jej korpusu dobudowano wiele kaplic. Od zewnętrznego dziedzińca katedrę oddziela mur z 3 bramkami. Dodatkowo katedrę otaczają 3 wieże. Wieża Zygmuntowska ze słynnym dzwonem Zygmuntem, wyższa od niej wieża zegarowa i wieża srebrnych dzwonów. Skomplikowany układ poszczególnych części tej wyjątkowej katedry zaświadcza o jej sędziwym wieku i zmianach, jakie niosły ze sobą kolejne epoki.
Stoimy przed wejściem do katedry. To jest szczególne miejsce. Tu koronowano królów polskich, tutaj znajdują się ich groby. W podziemiach jest także pochowany nasz krakowski Adaś, czyli Adam Mickiewicz. W przejściu nad schodami, za tym dużym portalem w górze po lewej stronie, wisi wielka kość.
Strach najeżył mi wszystkie łuski. Ludzie powiadają, że taki był koniec żarłoczności wawelskiego smoka. Ale bez przesady, ja wiem chyba najlepiej, że to są kości mamuta. Smok wawelski, lajkonik, krakowskie kwiaciarki, hejnał mariacki i obwarzanki. Do tego czart, pan Twardowski, gołębie, dorożki, magiczny Wawel w całej okazałości. W tym królewskim miejscu się pożegnamy. Po zwiedzeniu katedry zapraszam cię do mojej smoczej jamy. Sam ją już znajdziesz, nie ma obawy. Pod smoczą jamą, przy ziejącym smoku, czart cię zapyta, co sądzisz o smoku? Kto jest symbolem grodu nad Wisłą? Ja? Czy to niecne czarcisko?